Dobry wieczór Państwu. 21.06 nam wybiła i to oznacza, że już niespełna 3 godziny do końca dzisiejszego dnia, czyli 4 dnia października 2024 roku. Krok po kroku ten rok zmierza do końca. A jakie będą końcowe bilanse ofiar wypadków drogowych w Polsce? No, będą pewne jak zwykle, jak co roku, przerażające. O tym będziemy rozmawiać po weekendzie, który też był niestety bogaty w wypadki i zdarzenia drogowe, pomimo akcji policyjnej dorocznej Znicz. W studio witam radcę prawnego Marcina Talmę. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Audycję realizuje Łukasz Kurzawski, a przy mikrofonie Rafał Regulski. I gdyby państwo chcieli dołączyć do naszej rozmowy, planujemy sobie spokojnie rozmawiać o tym, co dzieje się na polskich drogach, dlaczego mimo coraz surowszych kar dzieje się to, co się dzieje. Za chwileczkę przytoczymy chyba dwa takie najpoważniejsze, najtragiczniejsze wypadki z tego weekendu świątecznego, które wydarzyły się w Polsce. To numer do studia podam 618-654-654, gdyby ktoś chciał włączyć się do naszej rozmowy. Panie mecenasie, najpierw odwołajmy się do wypadku, który wydarzył się w województwie warmińsko-mazurskim, powiat Pisz, gmina Ruciane-Nida. Tragedia wczorajsza. Początkowo podano, że zginęła cała rodzina, 5 osób, w tym 3 dzieci. Na przejeździe kolejowym samochód wjechał po prostu pod pędzący pociąg. No ale okazuje się, że to była rodzina, ale nie taka, jakbyśmy myśleli. Otóż okazuje się, że auto prowadził 63-letni mężczyzna, który podróżował razem ze swoją synową, jej matką, czyli babcią dzieci, które również wiózł, i właśnie trojgiem wnuków. Okazuje się, że był kierowcą zawodowym, a jak mówią mieszkańcy miejscowości, w której mieszkał, na przykład portalowi WP.pl, nie mogę w to uwierzyć, przecież on setki tysięcy kilometrów przejechał samochodem jako zawodowy kierowca. Zaraz oddam głos państwu, bo już państwo się do nas odezwali, państwo słuchacze. Proszę tylko, aby pan mecenas na początek powiedział kilka słów.
No, panie redaktorze, kierowca, ja oczywiście opierając się na tym, co pan powiedział, bo nie miałem tej informacji, ale kierowca zawodowy, ale okazuje się, że być może popełnił najtragiczniejszy błąd w swoim życiu. Jeden, a niestety taki, który...
Być może jeden jedyny.
Jeden jedyny, być może, tak? Nie wiemy, co było przyczyną, czy to były jakieś powody medyczne, czy być może jakaś rutyna. Na pewno zdarzenie o jak najbardziej tragicznym zabarwieniu. No powiedzmy, popsuło bardzo mocno, popsuło tak kolokwialnie rzecz mówiąc te statystyki, bo do tego dnia, do wczoraj, one nie wyglądały jeszcze tak źle, bym powiedział. No ale niestety, znowu jest zakończone życie 5 osób, niestety.
Tutaj dodam jeszcze, że mówimy o przejeździe kolejowym, który był oznaczony, no nie wiem czy tylko, Krzyżem Świętego Andrzeja. Mhm. Czyli tak zwany niestrzeżony, to się
tak,
mówi, tak?
Tak.
Dobrze, oddaję głos naszemu słuchaczowi, którego numer telefonu kończy się na 40. Proszę pana, czy może pani, oddaję głos.
Panie Rafale, mam dzisiaj 4 listopada, a nie 4 października, jak pan przed chwilą
mówił. Ojej, przepraszam, 4 listopada, dobrze, o miesiąc się odmłodziłem. Aha, dziękuję panu bardzo, to zwrócił pan po prostu uwagę, ja się pomyliłem z datą. Ale mamy kolejnego słuchacza i to jest pan Piotr. Dobry wieczór, panie Piotrze.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór gościowi, dobry wieczór radiosłuchaczom. Co było przyczyną w tym zdarzeniu? To oczywiście ustalą biegli, którzy zajmują się wypadkami i tutaj nie ma sensu dywagować w tej chwili, bo oni sprawdzą, co tam się stało. Natomiast jakie jest nasze podejście do przepisów ruchu drogowego? No to wiemy, no jest fatalne. Na przejazdach kolejowych to już w ogóle dzieją się takie cuda, że to jest, przepraszam za kolokwializm, nieporozumienie. Rogatki się zamykają, najpierw się pali czerwone światło, Oczywiście każdy przejeżdża, bo musi zdążyć, bo nie chce mu się poczekać tych kilka minut albo nawet kilkudziesięciu sekund, bo na przejazdach kategorii B to zazwyczaj jest kilkadziesiąt sekund, no maks do dwóch minut. Na kategorii A jest trochę dłużej ze względu na to, że są tam osobne przepisy, które regulują zamknięcie tego typu przejazdu. Natomiast oczywiście to nie usprawiedliwia do tego, że jeżeli zapala się czerwony sygnał, po prostu nie należy na ten przejazd wjeżdżać, a nie zgrywać bohatera i przejeżdżać. No niestety wiele osób przejeżdża. Kategoria D, bo to się zdarzyło na przejeździe kategorii D, linia czynna, bo to jest linia, która w tej chwili jeżdżą pociągi objazdem w kierunku Białego Stoku z Olsztyna, ze względu na budowę, przebudowę i budowę elektryfikacji na tej właściwej linii. Prędkość szlakowa 120 km na godzinę. No i przy tej prędkości, jeżeli dojdzie do zdarzenia, no to skutki są tragiczne. Natomiast na większości linii tutaj u nas w okolicy Poznania 120 km to jest najmniej, bo są linie, które są pod 160 km na godzinę i też są przejazdy, tylko wówczas już nie ma przejazdów kategorii D, tylko są przejazdy kategorii B lub A. Natomiast tak jak ja wcześniej powiedziałem, oczywiście na tych A i B przejazdach także łamiemy przepisy. Owszem, mandaty wzrosły, bo mandaty wynoszą, o ile się nie mylę, od 2000 zł, natomiast wydaje mi się, że to nie zrobiło żadnego wrażenia. Ja ostatnio byłem na jednym z przejazdów kategorii A na linii 354. Były uszkodzone rogatki, oczywiście przejazd był osygnalizowany odpowiednio znakami stop i tabliczkami rogatka uszkodzona. I no to jest zatrważające. Na 100 samochodów, które przejechały przez ten przejazd, myślę, że zatrzymało się około 7, więc to pokazuje, jak my się prosimy o tragedię. Później, jeżeli takie tragedie zdarzają się, jakiś czas jest o tym mówione, jakiś czas jest przestrzegane, jest akcja Bezpieczny Przejazd, która jest cały czas promowana. Niby każdy wie, że się powinno przed takim stop zatrzymać, natomiast wiemy to w teorii, a w praktyce no niestety nie zawsze się stosujemy. Czasami niestety kończy się to zdarzeniem i najczęściej niestety tragicznymi skutkami. Także warto zacząć respektować przepisy, te, które są w tej chwili i ja myślę, że na przejazdach będzie bezpiecznie. Ja zawsze mówię, że wydaje się wuchtę bejmów na modernizację tych przejazdów, bo taki system rogatkowy kosztuje no w granicach 2-3 milionów złotych, to są czynne system przejazdowy. No i niestety ja zawsze się śmieję, troszeczkę to jest śmiech przez łzy, że to są pieniądze wyrzucone niestety w błoto, bo skoro nie przestrzegamy tego czerwonego światła, to tak naprawdę wystarczyłby krzyż Andrzeja i znak stop, czyli koszty w granicach no już ma 1000 złotych. Po to wydaje się tak duże pieniądze, żeby na przejazdach było bezpieczniej. Niestety to jest tylko urządzenie i to jest też bardzo ważne, że to urządzenie może zawieść. To, że jest rogatka podniesiona, nie świeci się czerwone światło, to nie znaczy, że my mamy pierwszeństwo i że mamy przejechać. To jest wówczas skrzyżowanie równorzędne i pojazd szynowy ma pierwszeństwo. Także i tak pamiętajmy, żeby zawsze zwolnić, chociażby zwolnić i się rozejrzeć, czy ten pociąg nie jedzie, bo te urządzenia również są zawodne, czasami może nie być prądu lub z jakiegoś innego powodu. Także bezpiecznej drogi i szerokości wszystkim życzę i uważajcie i na przejazdach, i na drogach. No i wszędzie, gdzie warto zachować przynajmniej minimum bezpieczeństwa. To już dużo da. Pozdrawiam, miłego wieczoru.
Dziękujemy. Dużo, dużo rozsądku w głosie naszego słuchacza. Panie mecenasie, powiedział pan, że mogła rutyna zadziałać. Co to znaczy rutyna? To znaczy, jak działa taka rutyna? Podjeżdżam pod przejazd kolejowy samochodem, widzę znak Świętego Andrzeja. No i co mi mówi rutyna, a co powinien powiedzieć rozsądek?
Panie redaktorze, być może ten kierowca pokonywał ten przejazd 1000 razy, tak? I zawsze przeskoczył ten przejazd, nie było pociągu. Może było też tak, że i tym razem pomyślał, przejadę. Nie zauważył tego pociągu, być może, nie wiem, być może nie usłyszał jakiegoś sygnału dźwiękowego, który maszynista może jeszcze wydał, czy nie wiem, jakie tam przepisy kolei obowiązują, ale być może maszynista wydał jakiś sygnał, że zbliża się do przejazdu kolejowego. No i w ten sposób po prostu wjechał i skończyło się to tragicznie.
I tak jak pan powiedział, być może u tego temu doświadczonemu kierowcy zawodowemu być może taki błąd zdarzył się po raz pierwszy.
Tak, Mogło być, że po raz pierwszy i mogło być, że to był jakiś jego jedyny błąd, tak?
Bo być może to był od razu.
Kierowca, który jeździł bardzo bezpiecznie, który przestrzegał przepisów, który stosował się do ograniczeń prędkości, a śmierć spotkała go tak naprawdę na jakimś jego być może lokalnym przejeździe kolejowym, tak?
Tak, no tam według informacji prasowych, medialnych, jechał prawdopodobnie z miejscowości oddalonej o pół godziny od miejsca wypadku. Mhm.
Czyli poruszał się prawdopodobnie po drogach, którymi jeździł tak naprawdę, po których mógł jeździć, jak to się mówi, kolokwialnie zamkniętymi oczami. I być może to tego kierowcę i niestety tych ludzi, pasażerów jego zgubiło.
Mhm. To teraz przeskoczmy do Słupska. O tym wypadku nie wiem, czy pan słyszał. Pijany 20-latek na łuku drogi wjechał autem, to też właśnie teraz, w tych dniach, autem marki BMW na chodnik, potrącił 6 osób, no i na miejscu zabił 24-letniego żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej, zranił 5 innych osób, a wśród rannych 23-letnia kobieta w stanie ciężkim. Z obrażeniami twarzoczaszki, tak już szczegółowo nawet podają w tej chwili media, prawdopodobnie podają to, próbując wzbudzić grozę. No tak sobie to tłumaczę.
Tak. Ja panie redaktorze, słyszałem, że kierowca jakby znajdował się jeszcze pod wpływem środków odurzających. Nie wiem, czy to jest informacja potwierdzona, ale gdzieś to mi się o uszu obiło.
Usłyszał 3 zarzuty, zacytuję, spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem alkoholu i narkotyków, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz posiadania marihuany.
No tak, z tego co przed jeszcze wejściem na antenę zdążyłem sobie sprawdzić, też wobec tego kierującego sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy, także myślę, że jak najbardziej w tym wypadku prawidłowa decyzja sądu. Oczywiście jako zawodowy prawnik ciężko wyferować, czy jest prawidłowo, czy nieprawidłowo, nie znając powiedzmy akt sprawy, ale bazując powiedzmy na tych doniesieniach medialnych, myślę, że jak najbardziej tutaj słuszna decyzja sądu. No co mogę powiedzieć? Kolejny raz zdarzenie, kolejny raz mamy nietrzeźwego kierującego, bo tak trzeba to powiedzieć. Nie przynoszą efektów żadne tutaj akcje profilaktyczne. Jest kolejne zdarzenie podobne do tego, które miało miejsce kilka lat temu w Kamieniu Pomorskiej, z tym, że tam liczba ofiar śmiertelnych była większa. No można tylko załamać ręce. Nic więcej tu.
Dobrze, no i teraz okazuje się, że temu mężczyźnie młodemu grozi 20 czy do 20 lat pozbawienia wolności. I teraz gdyby mnie zapytano, czy mnie wizja 20 lat za kratkami przeraża, czy działa na mnie odstraszająco, to ja odpowiem tak, ta wizja mnie przeraża. No i chyba każdy by tak powiedział. To dlaczego to nie działa? Dlaczego to przeraża, a jednocześnie nie przeraża?
Panie redaktorze, ja myślę, że chodzi tutaj o to, że ten człowiek no nie myślał o tych konsekwencjach, wsiadając za kółko pod wpływem. Moim zdaniem jest to też kwestia tego, że w naszym kraju nie ma czegoś takiego jak moda na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, tak? Nie ma jakiejś takiej, nie wiem, otwartości ludzi na to, żeby sobie na przykład kupić ten przysłowiowy kodeks drogowy i sobie przeczytać, jakie zmiany zaszły, co to jest na przykład szczególna ostrożność, co to jest pojazd samochodowy, jakie są reguły pierwszeństwa i tak dalej. No nie ma tego, a jeżeli tego nie ma, no to jak to się mówi, wolno czcionku w swoim domku, tak?
Czyli pan by sobie wyobrażał, żeby to zainteresowanie bezpieczeństwem drogowym, komunikacyjnym stało się modne, żeby wręcz było taką naszą, no może pasja to za duże słowo, ale żeby nas to interesowało.
Tak,
co
tak.
Zrobić, co ja mogę zrobić, żeby wszystkim w koło było bezpieczniej. Tak?
No jeżeli ja będę się interesował tymi przepisami i będę je przede wszystkim w praktyce stosował, to jakikolwiek w praktyce stosował, ale no jeżeli będę je stosował na drodze, czy jako pieszy, czy jako kierujący rowerem, no to będzie bezpieczniej, bo każdy musi zacząć od siebie, tak? Jeżeli każdy będzie te przepisy jakby stosował, to na drogach będzie z automatu moim zdaniem bezpieczniej. Nie jest tutaj sztuką zwiększanie wymiaru kary, karanie kierowców coraz większymi karami, bo to tutaj kij, jak pokazuje tutaj życie, no nie odnosi to sukcesu. Jest to oczywiście działanie w mojej opinii populistyczne przez władzę, no ale nie moim zdaniem nie ten droga. Trzeba by po prostu społeczeństwo zainteresować tym, jakie przepisy obowiązują w ruchu drogowym i żeby to po prostu ludzie stosowali.
Czyli pan jakby przekonuje, że kara, jakakolwiek by nie była, to jest czymś takim, o czym my nie myślimy w codziennych zachowaniach. Nie mamy tego z tyłu głowy, nie znamy kodeksu karnego,
tak.
Nie wiemy, co nam grozi za to i za to, więc po prostu podejmując kolejne czyny, nie myślimy o ich konsekwencji prawnej po prostu.
Ja tak uważam, bo tak pan redaktor słusznie zauważył. No, ktoś, kto nie ma styczności na co dzień z prawem, on nie wie, jakie są konsekwencje danego czynu. Po prostu może ten kierowca stwierdził, że wyluzuje się, tak, wypije sobie drinka, nie wiem, coś sobie wezmę. I nie wiem, przejadę się teraz samochodem, bo mam taką ochotę.
To może do kursów prawa jazdy trzeba by dołączyć taki element szkoleniowy w postaci kodeksu karnego, tego, który dotyczy przestępstw drogowych. Mhm.
No być może tak, ale ja myślę, że przede wszystkim to, co w naszych rozmowach wcześniejszych, żeśmy tutaj sygnalizowali, czyli po prostu jakby to szkolenie, znowu wracam do szkolenia. To szkolenie może się opierać na tym, że kierowca czy kandydat na kierowcę ma zdać, tylko on ma wiedzieć, on ma być przygotowany. Jak będzie przygotowany, to on zda ten egzamin. To jest proste. To nie ma być na zasadzie manewrowanie, tak uczy się kursantów manewrowania na placu, skręć dwa razy w prawo, dwa razy odkręć w lewo i jedziesz dalej. Jeżeli tak będziemy robić, no to będzie coraz gorzej na tych drogach. To
jest naprawdę... Wrócę jeszcze do pana sformułowania o tej modzie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Czy pan zna jakąś dziedzinę życia tutaj u nas w Polsce, gdzie moda, jakaś pozytywna moda kształtowałaby dobre postawy w jakiejś sferze naszych działań? Mhm. No nie wiem, czy...
Tak na szybko teraz to chyba ciężko, ale moim zdaniem tutaj ja jako zawodowy prawnik też zajmujący się tym prawem o ruchu drogowym, no apelowałbym tutaj do słuchaczy i też do wszystkich uczestników ruchu drogowego, żebyśmy my jako kierowcy, jako piesi, jako uczestnicy ruchu drogowego ogólnie, no naprawdę interesowali się tym, jak wjeżdżamy na drogi, jak się poruszamy po chodnikach, jak wkraczamy na jezdnię, wchodząc na przejście dla pieszych, bo wtedy naprawdę będziemy wszyscy bezpieczniejsi.
Ta nasza kultura, ta nasza powiedzmy praktykowana, pielęgnowana moda na bezpieczeństwo. Rozumiem, że mogłaby polegać na tym, że na przykład, no ja wiem, jak ja sobie wypiję i siadam za kółko, to ja nie mam nad sobą kontroli. Tym bardziej nie myślę o konsekwencjach. Ale jeżeli ja jestem trzeźwy, ale widzę kogoś innego, nietrzeźwego wsiadającego, to już mogę
zadziałać. Odjazdy, tak? Piłeś, nie jedziesz. Tak? Odbieram ci kluczyki, zastawiam ci wejście do samochodu. Nie wiem, no nie namawiam nikogo do przemocy, ale być może jakieś środki inne, żeby tego kierowcę, powiedzmy, który jest pod wpływem, czy to środków odurzających, czy alkoholu, albo może jednego i drugiego, odwlec od wyjechania na drogę, bo to jest tak naprawdę śmierć, tak? Śmierć.
A słyszymy coraz częściej o obywatelskich zatrzymaniach.
Zgadza się, tak.
I teraz mam do pana, jako do prawnika, pytanie, czy właśnie w takich sytuacjach ja jako ten obywatel zatrzymujący nietrzeźwego, do czego się mogę posunąć, żeby go nie dopuścić do dalszej jazdy?
No, panie redaktorze, to jest trudne pytanie, bo tutaj z punktu widzenia jakby prawa karnego można sobie gdzieś, czy nawet takiego jakby zatrzymania obywatelskiego, można by sobie nawet wyobrazić sytuację, kiedy samochodem ktoś używa samochodu, żeby zatrzymać, tak, drugiego, czyli dochodzi jakby do kontaktu, do jakiejś kolizji, może być może wypadku, no i wtedy mamy coś takiego w postępowaniu karnym jak stan wyższej konieczności i być może ta instytucja mogłaby znaleźć tutaj, nawet nie mogła, tylko myślę, że znalazłaby zastosowanie, żeby taką osobę uchronić przed odpowiedzialnością ewentualną karną. Mhm.
Wczoraj wieczorem telewizja, jedna ze stacji podała, że podczas akcji zniczy wyłapano 700 nietrzeźwych kierowców. Przeraża to wszystko.
Przeraża, tak. No, ale to jest takie właśnie, niestety powiem w cudzysłowie, polskie myślenie, że mnie nie złapią, a przyjadę kawałek, tak? No, po prostu ręce opadają czasami już na te statystyki, bo zamiast być lepiej, jest coraz gorzej.
A z praktyki pana takiej też sądowej, proszę powiedzieć, czy adwokaci często jakby tak potrafią wybronić nietrzeźwego kierowcę od zarzutu? No powiedzmy, no ja rozumiem, że wypadek śmiertelny to wypadek śmiertelny, ale na przykład od spowodowania kolizji, gdy taka sprawa trafia do sądu. Mhm. Czy tu się często, że tak powiem, upiecze kierowcy pijanemu?
Panie redaktorze, no myślę, że są sposoby, żeby takiego kierującego wybronić. Bo musimy pamiętać o tym, że jeżeli takiemu kierującemu na przykład stawia się zarzut z artykułu 177 kodeksu karnego, czyli ten potocznie mówiąc wypadek, no to musimy wykazać naruszenie reguł bezpieczeństwa, które poskutkowało tym, że ktoś odniósł obrażenia bądź poniósł śmierć. Jeżeli takich reguł bezpieczeństwa na przykład nie wykaże oskarżenie, no to nie można takiej osoby skazać za to przestępstwo. I podobnie, że jest przy wykroczeniu. Ja prowadzę też zajęcia ze studentami, przez to im mówię taką anegdotkę, czy zawsze ktoś, kto prowadzi na podwójnym gazie, będzie odpowiedzialnym za zdarzenie drogowe? No nie zawsze. Nie zawsze, paradoksalnie, bo jeżeli nie naruszył żadnych reguł bezpieczeństwa i ktoś inny naruszył i doszło do zdarzenia, no to ta inna osoba odpowie za kolizję, wypadek, a ta osoba, która prowadziła pod podwójnym gazie, odpowie za to, że prowadziła pojazd na pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
Mhm. Czyli nawet w takich sytuacjach jest analizowany przebieg zdarzenia.
Tak, oczywiście. Znaczy muszę powiedzieć tak, że w polskim wymiarze sprawiedliwości jest raczej to tak traktowane dość prostolinijnie, tak? Jeżeli ktoś pił, no to jest winny. I idzie się tak po najmniejszej linii oporu.
To jest takie potoczne rozumowanie, tak? Ale nie jest prawdziwe, tak?
No, ja uważam, że nie jest prawdziwe, no jak praktyka sądowa pokazuje, też nie jest prawdziwe, tak?
Mhm. No dobrze, to teraz jeszcze powiedzmy parę słów o naszym podejściu do przepisów drogowych. Nie, jeszcze nie. To za chwileczkę. To w ogóle po piosence, ale piosenka za chwilę, bo jeszcze jedna rzecz. Ja na początku pomyliłem się co do miesiąca. Powiedziałem, że to 4 października. Słuchacz słusznie mnie poprawił. No bo październik mamy za sobą i niestety ten październik to był najgorszym, najbardziej tragicznym miesiącem w tym roku na polskich drogach. Zginęło ponad 1400 osób w całym roku dotychczas, a w samym październiku 171, a 2382 zostały ranne. Jak pan by wytłumaczył, bo ten październik był dość jednak pogodnym miesiącem, tak, słonecznym, mhm, nawet, czyli pogoda nie gra tutaj takiego, nie jest takim pierwszym czynnikiem.
Pogoda też może wpływać na to, że kierowcy myślą, a jest sucho, jest ładna pogoda, świeci słońce, co może się wydarzyć, jedźmy szybciej, tak? Może też to dekoncentrować. No, niestety w październiku też były zdarzenia drogowe. Wrzesień też przecież. Każdy miesiąc niestety końcówka roku jest tragiczna pod względem tych zdarzeń drogowych, bo przecież we wrześniu pamiętamy wypadek na trasie łazienkowskiej tragiczny, tak? W październiku bodajże chyba 19 ten karambol na S7 pod Gdańskiem. No jest źle. Jest źle i ciężko teraz powiedzieć co się dzieje, że jest aż tak źle.
Mhm. Proszę państwa, zdradzę, że pan mecenas wybrał dwie piosenki do naszej audycji. Pierwsza z nich Johna Evangelisa, I'll Find My Way Home. Nie chodzi już tylko o to, żeby znaleźć tę drogę do domu, ale żeby do tego domu dojechać. Ja tak. nie tłumaczę tekstu bynajmniej.
Oczywiście.
Tylko sobie taką luźną interpretację teraz tworzę. I w takim razie dobrze, to w takim łagodnym klimacie poszukajmy drogi do domu i myślmy o tym, żeby do tego domu szczęśliwie dojechać. You ask me where to begin. I'm
sin. You ask me where did I fall. I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, how will I find what is near? Don't question.
Zachodzie. No to jesteśmy w domu i jeszcze wracamy do poruszonych przed piosenką Johna Evangelisa, do poruszonych przed tą piosenką dwóch tematów. Chcę pana jeszcze zapytać, bo mówiłem o tym dwudziestolatku, który wjechał na chodnik i tam potrącił 6 osób, jedną zabił na miejscu. Media podkreślają, że on jechał samochodem BMW. Mhm. Lubimy podkreślać, że młody to człowiek prawie za kierownicą BM-ki.
Tak. Bawary.
Jest związek?
Ja myślę, że nie, no nie możemy tak, myślę, panie redaktorze, aż stygmatyzować tej marki. Trochę pół żartem, bo serio zawsze się to podkreśla, że jak jest jakiś problem na drodze, to jest tam BMW, ale...
I młody człowiek.
I młody człowiek, ale no nie, myślę, że nie, że to nie ma związku, tak. To mogło być równie dobrze auto każdej innej marki, a to, że było BMW, to akurat przypadek.
Czyli nie myślmy kalkami.
Nie.
A karambol na S7 przez pana wspomniany, jak tutaj pan mi powiedział poza anteną i teraz to powtórzymy jednak, jest dla pana przedziwnym zdarzeniem.
Tak, no bo kierowca zawodowy, który prowadził zestaw, jak tam już media przekazały, z prędkością około 80 chyba 5 km na godzinę, nie patrząc się w telefon, nie był trzeźwy, wjechał w stojące samochody, które miały zapalone światła stopu w ciemności. No to jest jedna wielka czerwień przed sobą. I to nie zareagowało. To jest dla mnie bardzo dziwne. Nie wiem, znaczy ja nie chcę, broń Boże, stygmatyzować tego człowieka, tylko tak poddaję głośno myśląc, że jest to przedziwne zdarzenie i na pewno tragedia dla niego samego, a niestety w przekazie medialnym jest on traktowany już jako poniekąd sprawca, a może się za chwilę okazać, że niekoniecznie on był odpowiedzialny za to zdarzenie, tak?
A teoretycznie, jakie może być wyjaśnienie, które by nie pokazywało jego jako sprawcy?
No panie redaktorze, na przykład nieprawidłowo oznakowane roboty drogowe. Też się takie rzeczy jeszcze na polskich drogach zdarzają. Nie wiem, jak było tam z oznakowaniem. Nie, przynajmniej jak śledzę tą sprawę, jeszcze nie przeczytałem, żeby coś takiego występowało, ale być może coś takiego miało miejsce i za chwilę o tym usłyszymy, więc... No, ciężko na pewno powiedzieć, że mówić o tym człowieku, o kierowcy zawodowym, kierowcy tak zwanego tira, jak to się mówi popularnie, no, że on już jest sprawcą tego wypadku, tak? Bo póki nie ma, pamiętajmy, szanowni państwo, że póki nie ma prawomocnego wyroku karnego skazującego, to nie możemy mówić o kimś, że jest sprawcą, bo ta osoba obowiązuje do mnie ani niewinności, prawda? Mhm.
Ja teraz ogólnie zapytam o nasze podejście do przepisów drogowych na konkretnym przykładzie. I posłużę się nazwiskiem, bo ono też się pojawiło w przekazach medialnych. Otóż prasa cytowała w tych ostatnich dniach naszego znakomitego piłkarza Roberta Lewandowskiego, który przyznał, że na drodze, gdzie limit wynosił 50 km na godzinę, czyli mógł to być taki klasyczny teren zabudowany, tak, on jechał kolejno 56, 59 i 57 i myślał, że to będzie ok, a tymczasem 3 razy złapał go radar. Mhm. No i co?
No trzeba jechać 50.
Ale panie mecenasie...
Ja myślę, że nie wiem jak jest od strony technicznej, ale ja słyszałem, ale to podawałby kłam tej tezie, że jest jakiś taka jakby, nie wiem, jakby to nazwać, taki limit mandatowy.
Tolerancja,
tak, że można to do 10, powiedzmy, kilometrów na godzinę więcej, ale ja bym szczerze panu Robertowi Lewandowskiemu doradzał, żeby jednak nie sprawdzać tej tolerancji i jechać te 50 kilometrów na godzinę.
Ja pamiętam taką rozmowę z jednym z policjantów, który też mi mówił, że te radary na przykład stojące na stałe zamontowane, że one mają te 10 kilometrów tej właśnie tego marginesu, bo gdyby nie miały, to przecież tam by cykały zdjęcie za zdjęciem.
No ja myślę, że nie wiem, ile jest w tym prawdy, ale ja bym obstawiał bardziej, że chyba jest ta tolerancja do 5 kilometrów na godzinę, ale no apeluję, żeby nie sprawdzać tej tolerancji. Jedźmy tyle, ile jest maksymalnie na znaku, jeżeli oczywiście warunki na to pozwalają.
Ale czy pana zdaniem, bo słuchacze często w takich audycjach do nas dzwonią, jeżeli one dotyczą samej tylko prędkości, znaków i tak dalej, to mówią, że te znaki ograniczające prędkość jakby nieproporcjonalnie,
rygorystycznie. Nie w tych miejscach, tak?
Jakby bo są. Na przykład jest niby oznaczony teren zabudowany, a prowadzi długim odcinkiem, niezabudowanym tak naprawdę, po lewej pole, po prawej pole, no a jest jakby...
No ale jest ten zabudowany, no niestety, musimy się stosować. No, ja czasami też się frustruję jadąc po polskich drogach, bo ani jednego domu po lewej czy prawej stronie, zero przejść dla pieszych. Jakby jedziemy w jakimś miejscu, mówiąc kolokwialnie, niezabudowanym, no ale no niestety musimy trzymać tę prędkość. No, na tym właśnie się buduje jakby karność pewną społeczeństwa, że stosujmy się do tych przepisów, bo tym będziemy budować bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
A pan zna jakąś taką nację, która rzeczywiście poważnie traktuje każdy przepis drogowy i szanuje te przepisy drogowe i pielęgnuje tę modę na bezpieczeństwo?
Szwecja, myślę. Taki koronny przykład. Szwedzi. W Szwecji generalnie, ja jeszcze nie miałem przyjemności jeździć po polskich drogach, ale jak oglądam gdzieś...
Po szwedzkich, przepraszam.
Mm-hmm. Tak, po polskich jeżdżę. Jeżeli oglądam jakieś, powiedzmy, materiały w serwisie YouTube, gdzie kierowcy nagrywają, jak jadą po szwedzkich drogach, no to tam tak naprawdę minimalne przekroczenie powoduje już potężne konsekwencje, bo tam jest utrata prawa jazdy i są potężne grzywny. Także Szwedzi naprawdę stosują się do tych przepisów i myślę, że oni wyrobili sobie taką jakąś swoją mentalność, tą, powiedzmy, co swoją drogową, którą u nas też by trzeba właśnie wyrobić. I myślę, że osoby, powiedzmy, które jakby interesują się, pasjonują się tym prawem o ruchu drogowym, bo mamy tutaj, nie wiem, w Poznaniu Jakuba Gerbera, tak? To są takie Jakub Gerber, czy nie wiem, w Krakowie Marek Dworak, to są osoby, które, no myślę, powinny, że tak powiem, jak najczęściej się wypowiadać i wskazywać te dobre drogi. No, moja skromna osoba czasami też, jak się wypowie, myślę, że być może ktoś wysłucha i będzie bezpieczniej na polskich drogach.
A proszę pana, bo długo tak się tłumaczyło wypadki na polskich drogach tym, że te drogi są fatalne, że one są wąskie, że samochody są za dobre do tych dróg. Coś się mogło zmienić, bo te drogi jednak są coraz lepsze, ale czy mamy prawo tak tłumaczyć liczbę wypadków na polskich drogach?
Nie, absolutnie nie. No, liczba wypadków na polskich drogach to jest po prostu dowód na to, że ludzie traktują to prawo jako jakąś, jak to się mówi, sugestię, tak?
Aha.
Mogę, nie wiem, teren zabudowany 50 km na godzinę, sugestia, nie? Jest, nie wiem, możliwość, to lecimy stówą, tak?
Mhm.
Nie będzie widziała policja, jest okej, nie? Nikt nie myśli o tym, że, nie wiem, może ktoś wpiec na drogę, no nie przewiduje się, po prostu nie myśli się kilka ruchów do przodu, a w czasie prowadzenia pojazdu powinno się robić tak, jak się gra w szachy. W królewskiej grze zawsze się powinno te 3-4 ruchy do przodu przewidywać i tak trzeba też przewidywać na drodze, bo wtedy, no i plus ta moda, plus to wszystko, plus ta edukacja, no to moim zdaniem jeszcze lata zajmie, żeby to miało odniosło skutek, że będzie bezpiecznie, ale no, jeżeli to zakorzenimy, no, trzeba by zacząć od dzieci, żeby te dzieci też uczyć od razu tych prawidłowych nawyków i myślę, że kiedyś będzie dobrze na polskiej drogi.
No właśnie kiedy, bo odkąd pamiętam, to jednym z takich stałych motywów naszych audycji, takich z tym przekazem trochę misyjnym, edukacyjnym, no to jest to bezpieczeństwo na drogach. Pan to przesuwa jeszcze do przyszłości, to kiedy my będziemy rzeczywiście tak dobrze z tych dróg korzystać i o pojazdów oczywiście też. Mówi pan o nauczaniu dzieci, czyli dzisiejsze dzieci dopiero będą tak za 20 lat dobrze jeździły i bezpiecznie?
Myślę, że jeżeli dzisiaj zaczniemy, bo czym skorupka za młodu nasiąknie, zgodnie z tym powiedzeniem, myślę, że jeżeli te dzisiejsze dzieci dorosną, będą kiedyś w przyszłości kierowcami, no to będą stosowały, bo będzie ta moda. No tak jak było na przykład w moim przypadku, co już też tutaj w audycji z panem redaktorem mówiłem, że mój tata no, zaszczepił we mnie taką jakby tą modę na to bezpieczeństwo w ruchu drogowym. No ja się staram jeździć tak, żeby nikomu nie robić krzywdy i żeby też nie popełniać wykroczeń, nie daj Boże, przestępstw w ruchu drogowym. I tak właśnie powinni robić rodzice z dziećmi. A jakie przykłady idą, no to niestety widzimy, tak?
Mhm.
Jedziemy z dziećmi, wykonujemy jakieś dziwne manewry, jedziemy przepisowo i dzieci to wszystko obserwują, chłoną i myślą, że tak jest prawidłowo, a to jest nieprawidłowo. też trzeba zwrócić uwagę na to, że dziennikarze z branży jakby bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którzy kształtują jakby te postawy, no też nie zawsze idą, przekazują te prawidłowe jakby te zachowania, bo wypowiadanie się jakby w pewnych aspektach, tak, wrócę do tego, do tej karamboli na 7, mówienie, że ten kierowca już jest winny, jest sprawcą, no nie tędy droga, tak? Jak ja obserwuję, jeszcze muszę to powiedzieć też, musi to wybrzmieć, bo ja jestem taką osobą, która i powie i źle, i dobrze, ale jeżeli jest źle ktoś oceniany, to też trzeba na to zwrócić uwagę. No, kierowcy samochodów ciężarowych to jest jakieś wielkie zło w tym kraju. Nie wiem dlaczego, ale no niestety mówi się o nich bardzo źle, że tiry na tory, po co nam te ciężarówki, ale no to są też uczestnicy ruchu drogowego i w dużej mierze też bardziej doświadczeni niż kierowcy samochodów osobowych, bo więcej jakby na drodze widzieli przez to, że prowadzą duże zestawy, więc no nie stygmatyzujmy ludzi też po tym, jaką mają kategorię prawa jazdy, prawda?
A proszę powiedzieć, czy pan takim jako użytkownik dróg publicznych, pan może powiedzieć, że według pana obserwacji kierowcy tirów jeżdżą bardziej odpowiedzialnie niż kierowcy osobówek?
Jakby podsumować tak ogólnie, to myślę, że mogę tak powiedzieć, tak. Panie dyrektorze, prędzej kierowca z tira, tak zwanego, bo to też nie powinno się generalnie tak mówić, tir, ale, ale prędzej kierowca tira panu pomoże, podziękuję za jakieś fajne zachowanie na drodze, aniżeli kierowca osobówki, tak? Wiadomo, że wśród kierowców zawodowych też się trafią czarne owce, które nie powinny nigdy prowadzić takich pojazdów, gdzie na przykład, nie wiem, bardzo gorącym tematem jest wyprzedzanie się ciężarówek, tak? Pomimo tego zakazu, który obowiązuje, ale myślę, że moim zdaniem, że nikt tutaj, albo bardzo mała część kierowców wie, na jakiej zasadzie to ten zakaz funkcjonuje i do końca nikt nie wie, czy ja teraz wyprzedzam legalnie, czy nielegalnie. I to jest właśnie, mi się wydaje, największa bolączka pomiędzy kierowcami tak zwanych dużych, a małych mobilków, prawda?
Mhm. A proszę powiedzieć, bo ja dzisiaj nawet tak sobie tutaj z kolegami uciąłem taką rozmowę, właśnie po tym weekendzie, który też, zdaniem niektórych obserwatorów, wypędził na drogi tak zwanych niedzielnych kierowców. Pan też takich kierowców obserwuje?
No, trzeba by zakląć, panie redaktorze, czasami, bo to jest po prostu czasami no, sytuacja dramatyczna, tak? Bo no, niektórzy, no nie powinniśmy też tak powiedzieć, że nie powinni wyjeżdżać, ale naprawdę no, styl jazdy no, pozostaje wiele do życzenia.
A pokusiłby się pan na opisanie właśnie, jak jeździ niedzielny kierowca? Po czym poznajemy niedzielnego?
Niedzielny kierowca?
Tak.
To jest kierowca, który wyjeżdżając na przykład z cmentarza, włączając się do ruchu, wyjeżdża, robi to przysłowiowymi godzinami. Tak, robi to wolno, że za chwilę zablokuje skrzyżowanie, następnie porusza się w terenie zabudowanym nie więcej niż 20 km na godzinę, czym ten ruch tam wie. Nie reaguje na sygnały jakby świetne, ostrzegające, bo przypominam, że nie powinno się używać świateł drogowych jako ostrzeżenia przed innymi, innych rzeczy, aniżeli ostrzeganie przed niebezpieczeństwem, no ale w tym wypadku niebezpieczeństwo polega na tym, że ktoś jedzie z prędkością utrudniającą ruch, co jest, przypominam, wykroczeniem też, nie? Nie tylko, że jedziemy za szybko, ale też i za wolno. No i to jest ten problem. Najczęściej są to osoby starsze, które już no, czasami nie powinny prowadzić już tych pojazdów, albo powinny przesiąść się jakby na drugi fotel pasażera i dać prowadzić, nie wiem, swojemu dziecku, wnukowi, komuś młodszemu.
Mhm. Czytałem też jeszcze o takiej, o takim objawie, nie wiem jak nazwać, o kierowcach, którzy na drogach dwujezdniowych mają abonament na używanie lewego pasa.
Mhm. No tak, też. To jest też powszechne. Z tym, że trzeba zwrócić uwagę, że jakby w naszej mentalności polskich kierowców lewy pas służy tylko do wyprzedzania. Tylko lewym mogę jechać, kiedy wyprzedzam. A też przypominam, że na polskich autostradach, drogach ekspresowych, jeżeli lewy kierowca ma zajęty, a w wolnej sprawie możemy prawym pasem też wyprzedzić, no tylko, że wiadomo, że może nieść to jakieś kolizjogenne bądź wypadkogenne sytuacje, no bo ten kierowca
na lewym pasie
może sobie pomyśleć, a dobra, teraz jadę i się niestety zderzą. Tak mniej więcej doszło do tego wypadku na autostradzie A1 z udziałem tego pana bodajże Sebastiana M, tak? Tak chyba pan się nazywał, bo właśnie tam ten kierowca wracał na prawy pas i niestety dostał, no wjechał w niego ten kierujący BMW.
Panie mecenasie,
jak pan tak jeździ po drogach i ma w małym paluszku te wszystkie nie tylko przepisy, ale też sprawy, które pan analizuje, bada i tak dalej, z którymi się pan spotyka, to mam pytanie, czy jest pan jak ten lekarz, który mimowolnie w rozmowie z kimś no tam dopatruje się objawów choroby, czy pan potrafi tak się po prostu wyłączyć i być takim zwykłym użytkownikiem drogi?
No tak, ja nie jestem też, panie dyrektorze, bo to powiedział pan tak, jakbym był jakąś alfą i omegą, ale ja jestem zwykłym kierowcą, który też ma swoje umiejętności, popełnia też błędy na drodze. Na szczęście, dzięki Bogu, na razie te błędy były, że tak powiem, bezskutkowe, ale no tak, ja też nie jestem taką osobą, która będzie wszystkich krytykowała. No jak widzę jakieś źle zachowanie, to wiadomo, że czasami się zdenerwuję, coś tam sobie w kabinie powiem, jak ten kierowca jedzie, albo coś jeszcze mocniejszego, ale no generalnie staram się ułatwiać na drodze życie współkierującym, jak tylko mogę, tak? Czyli nie wiem, jeżeli jest jakaś możliwość ułatwienia komuś życia, nie wiem, wyprzedzenia, no to ja to robię, tak? To nie jesteś na zasadzie, że ja muszę, o, taś ci pokażę, nie dam się wyprzedzić. Nie, no to tak nie możemy robić, bo mówię, nie tędy droga.
Mm-hmm. Gdyby miał pan taką moc, żeby jakimś jednym pociągnięciem poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach, co pan by uznał za sprawę taką pierwszorzędną do załatwienia? Co by pan zrobił?
Pierwszorzędu załatwienia? No ja myślę, że cały czas będę wracał do tego, co mówiłem na początku jakby mojej przygody tutaj z Radiem Poznań, czyli do szkolenia. Musimy szkolić kierowców, a nie uczyć ich, jak zdać egzamin. Bo jeżeli tych kierowców będziemy dobrze szkolić, no to oni będą już mieli te dobre nawyki na drodze i nie trzeba będzie tak naprawdę robić tego wszystkiego, o czym ja teraz mówiłem wcześniej, czyli jakby ta moda sama się na to bezpieczeństwo wykreuje. Tak, nie wiem, czy pan redaktor pamięta, ale przy naszym pierwszym spotkaniu, gdzie się chyba w marcu, rozmawialiśmy sobie o tym marginesie tak zwanym, nie? Że kierowcy zjeżdżają i sobie ułatwiają. Tam słuchacz dzwonił, że na 92 to jakbyśmy nie zjeżdżali, to byśmy się tam pozabijali. No to powiem panu tak, że 24 października wracając z Zielonej Góry drogą krajową 92 i no po prostu horror. Samochód wyprzedzał mnie. I ja już po prostu zacząłem hamować, mówię, no nie zmieści się, bo jechał sprzeciwka następny samochód, a ten kierowca jedzie na tamtego kierowcę, zmusił go do zjazdu na pas awaryjny, troszkę tam przyhamował, jechał dalej, zmusił drugiego na pas awaryjny, no i jeszcze na zakręcie trzeciego zmusił, no to o czym my mówimy, tak? My mówimy gdzieś o bezpieczeństwie ruchu drogowego, a z tego co pamiętam, jechaliśmy chyba 20 minut za jakimś, nie wiem, tam ciągnikiem rolniczym, nie można było wyprzedzić, bo wiadomo, ruch duży. No ktoś już stwierdził, że no za dużo tego, idę, jak inni się kładą do rowu. No to jeżeli tacy kierowcy będą jeździć po polskich drogach, no to nigdy nie będzie dobrze.
A jeszcze się upewnię. Pan postuluje szkolenie już jeżdżących, czy poprawienie szkolenia tych, którzy się dopiero
uczą? Ja myślę, że ci, co już jeżdżą, ci tak zwani na przykład starsi kierowcy, którzy zdawali prawo jazdy, nie wiem, 40 lat temu, no to oni muszą się sami w sobie wzmóc, że oni jeszcze wszystkiego na drodze nie wiedzą i muszą się, zmieniają się przepisy. Kiedyś były takie, dzisiaj są inne. Sam muszę się doedukować, a te nowe osoby, które wchodzą na powiedzmy będą za chwilę kierowcami, no to ich szkólmy, żeby one już były jakby w zgodzie z tymi przepisami, które są obecnie, tak? I żeby cały czas miały, żeby to było też tak, że nie, że zdam prawo jazdy i już uciekam od jakby kodeks drogowy chowam do szuflady i nie musimy już nic z tym robić. No nie, no cały czas trzeba się jakby edukować, gdzieś tam doczytać i tylko w ten sposób uważam możemy dojść do jakiegoś pozytywnego skutku.
Mówiłem, że można do nas dzwonić i jeszcze jeden słuchacz z tej okazji skorzystał. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór, witam
pana. O, jedzie pan samochodem nawet, słychać.
Tak, jadę, jestem na S5 już za Żlinem, za Żlinem.
To szerokości.
Warunki mgliste, ja jestem tak zwanym prawopasowcem. Zresztą pan redaktor Rafał mnie kojarzy, bo ja często dzwonię gdzieś tam właśnie będąc w trasie. Jestem co prawda zawodowym kierowcą samochodu osobowego, bo zawsze głośno powtarzam. To co pan mecenas powiedział, szkolenie. Ja za 2 lata minie mi 30-lecie odebrania, jak to się mówi, kwitu, czy tam, prawda, dokumentu zwanym prawem jazdy. Staram się być na bieżąco z przepisami, ponieważ no ja od Poznania, Wielkopolska i obsługuję 7 województw. Ja jeżdżę w trybie, mam dwa tryby jazdy, tryb miastowy i tryb trasowy. I tu mam głowę w mieście przedstawioną na tryb miastowy, a jeżdżę po takich miastach oprócz Poznania jak Szczecin, Koszalin, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Warszawa, i tu w dół Wrocław, Jelenia Góra, Wałbrzych, Opole i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że jest klucz całej tej kwestii, ponieważ jeżeli jesteśmy w mieście, to wiadomo, że ten styl jazdy, ja naprawdę jestem też człowiekiem może i trochę dziwnym, nigdzie się nie spieszący. Mam taką życiową zasadę i to nie jest to, że ja znowu jadę gdzieś tam 30 na godzinę i komuś utrudniam po prostu ruch, natomiast ja mam zasadę, że po prostu nigdzie się nie spieszę i, że tak powiem, no na razie w życiu dobrze na tym wychodzę, bo na wiele razy, panowie, macie przykłady, że nawet u nas gdzieś tam w Poznaniu na Głogowskiej ktoś leci lewym pasem, leci i nagle na skrzyżowaniu z Berlińskiego spotykamy się na tym samym świetle tak naprawdę.
No tak.
Stojąc na czerwonym. Także myślę, że to za mecenas tutaj bardzo wiele mądrych rzeczy. Zresztą panowie, no bardzo mądra audycja, no myślę, że jakby, że tak powiem, gdzieś ją tak bardziej upopularyzować, to miałoby to jakiś efekt i może by było, bo wypadki zawsze będą, tego nie unikniemy, natomiast może rzeczywiście te statystyki nieco by się bardziej poprawiły.
Bardzo panu dziękujemy za miłe słowa. Pozdrawiamy serdecznie szerokiej drogi i pan również się dołożył do tego przekazu naszej audycji tym swoim przesłaniem, stwierdzeniem nigdzie się nie spieszę.
Festinalenty, jak to się mówi po łacinie.
To
nie?
Bardzo mądre.
Spiesz się powoli.
Bo to nigdzie nie spieszenie się może po prostu polegać na tym, żeby wszędzie jechać z dopuszczalną prędkością.
Dokładnie. To jest jakby clue tej całej naszej dzisiejszej rozmowy, panie redaktorze, i myślę, że jeszcze tak na koniec mogę powiedzieć, że jako kierowca do kierowców pomagajmy sobie na drodze, przestrzegajmy tych przepisów i wspierajmy się, a nie bądźmy sobie wrogami na drodze, bo tak jak powiedziałem kiedyś jednemu panu, któremu też na drodze pomogłem, jeżeli kierowcy nie pomoże, no to kto nam pomoże?
Zadaję to pytanie retorycznie na koniec. Radca prawny Marcin Talma, specjalizujący się właśnie w przepisach i zdarzeniach komunikacyjnych. Bardzo panu dziękuję za wizytę
dziękuję.
W studio.
Mam nadzieję, że nie ostatni raz.
Pozdrawiamy państwa serdecznie. Żegnamy się również piosenką wybraną przez pana mecenasa, ale w koło jest wesoło, byle nie było w aucie za wesoło. Dobranoc państwu, mówią Łukasz Kurzawski, Rafał Rygulski. Do usłyszenia.